Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Chcemy dzisiaj znów siąść przy Słowie Bożym i przyjrzeć się temu, którego nazywamy Ojcem Wiary. Przyglądać się jego życiu, spojrzeć też w jego historię jak w lustro, w którym możemy odkrywać nasze historie, nasze kłopoty, nasze problemy, nasze pragnienia, wszystkie nasze dobre chęci, aby się nawracać, aby poznawać Boga. Człowiek, od którego zaczyna się historia biblijna, bo wiemy, że te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju są nazwane prehistorią, przed całą historią biblijną. Opis stworzenia świata, grzechu pierworodnego, historia Noego i jego synów. To wszystko jest przed właściwą historią zbawienia. Oczywiście wiemy też dobrze, że historia Abrahama została spisana prawie 1200 lat później. To dopiero VI wiek przed Chrystusem. I stąd życie, a przynajmniej opowiadanie o życiu Ojca naszej wiary jest naznaczone już jakąś interpretacją i zawiera w swojej konstrukcji literackiej pojęcia i skojarzenia znane ludziom tamtych czasów. Poprzednio zostawiliśmy Abrahama w tym miejscu, które zostanie nazwane Betel, Betel, dom Boga. Tam Abram wznosi ołtarz dla Pana, wzywa Bożego imienia. Następnie zwija swoje namioty i idzie, by założyć obóz na pustkowiu. Przychodzi głód, Abram słyszy, że w Egipcie jest szansa na zdobycie pożywienia, które przedłuży życie i jego samego, i jego bliskich, i jego bydła. Przeczytamy w 11 wersecie 12 rozdziału Księgi Rodzaju, że kiedy Abram był już blisko Egiptu, powiedział do swojej żony, do Saraj: wiem, że jesteś kobietą niezwykłej urody. Kiedy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: ona jest jego żoną i zabiją mnie, by wziąć cię dla siebie. Mów więc: jestem jego siostrą, aby przy tobie dobrze mi się wiodło i by moje życie zostało zachowane. Badacze Pisma Świętego, odwołując się również do apokryfów, szczególnie do Księgi Jubileuszów, do fragmentu o małżeństwie Abrama, wskazują na to, że ojciec naszej wiary faktycznie mógł tak powiedzieć o swojej żonie: ty jesteś moją siostrą, ponieważ według apokryfów Abram pojął żonę imieniem Saraj, córkę swego ojca. Abram i Saraj po prostu mieli różne matki, ale tego samego ojca Teracha. Czy tak było, nie wiemy do końca. Natomiast widzimy tutaj, ale także w 21 rozdziale Księgi Rodzaju, ponieważ ma tam miejsce bardzo podobna sytuacja, że Abraham po prostu się boi. Boi się o swoje życie. To jest człowiek z krwi i kości. I wcale długo się nie waha, czy skłamać w sprawie małżeństwa z Saraj. Oczywiście zarówno w tym 12, jak i 21 rozdziale Księgi Rodzaju przeczytamy o pięknie Sary, kobieta niezwykłej urody. Na pewno autor biblijny chciał podkreślić, że i Abraham, i Sara to byli wyjątkowi ludzie, również w swojej fizjonomii. Skoro mieli stać się rodzicami obietnicy i mieli wejść w takie przymierze z Bogiem, od którego cała historia zbawienia bierze swój początek, no to musieli być kimś wyjątkowym. My przecież wierzymy w to i odkrywamy to nieustannie przez rozmaite teksty, przez nauczanie Kościoła w stosunku do Maryi i Józefa. Oczywiście dogmaty maryjne ogłoszone przez Kościół pokazują nam jeszcze bardziej i jeszcze mocniej zwracają naszą uwagę na to, że Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa była piękna, była cała piękna i w swoim wnętrzu i na zewnątrz. Była to najpiękniejsza kobieta na świecie. Ktoś może powiedzieć: tak, zwykła dziewczyna. Oczywiście, jednocześnie najpiękniejsza. I na pewno była najpiękniejsza dla Józefa, tak jak Józef był najpiękniejszym mężczyzną w oczach Maryi. Ale nie tym małżeństwem się zajmujemy w dzisiejszym spotkaniu. Co jest bardzo ważne, Saraj jest absolutnie posłuszna swojemu mężowi. Można by nawet powiedzieć, że ślepo posłuszna. Z jednej strony Abram chce ją obronić i licząc też na to, że jako rodzeństwo będzie im się dobrze wiodło w Egipcie, no ponieważ wiadomo, że Saraj podoba się mężczyznom. Najważniejszym przedstawicielem płci męskiej w Egipcie jest faraon, w związku z tym na pewno zostanie zabrana na dwór faraona. Dzięki temu Abram również skorzysta z tych przywilejów, które spłyną na jego żonę, o której wszyscy będą mówić, że jest jego siostrą. I faktycznie przeczytamy w 14 wersecie, że Egipcjanie zauważyli, że żona Abrama jest bardzo ładna. Zobaczyli ją urzędnicy Faraona, wychwalali ją przed Faraonem, przyprowadzili ją do pałacu Faraona i dzięki niej okazywali Abramowi wielką życzliwość. Tam właśnie Abram pomnożył swój majątek. Odtąd miał dużo owiec, cieląt, osłów, również niewolników, niewolnic, mułów i wierbłądów. Może dziwić kogoś pojawienie się niewolników między bydłem, ale to były takie czasy. Niewolnik trochę kosztował, szczególnie jeśli był zdolny do wytrwałej pracy, albo jeśli niewolnica była piękną kobietą, natomiast niewolnik nie znaczył nic. Dlatego między innymi niewolnicy nie posiadali obuwia, ani w większości wypadków jakiegokolwiek odzienia. Były to czasy trudne, ale wiemy, że dziś pomimo faktu dbałości o rozmaite tekstylia i o nasz ubiór, często w sercu potrafimy gardzić kimś i mieć kogoś za nic. Co się dzieje w Egipcie na dworze Faraona? Najprawdopodobniej, tak mówią też komentatorzy słowa, dochodzi do grzechu cudzołóstwa, ze strony Faraona oczywiście nieświadomego. Bóg zaczyna doświadczać Faraona i jego dwór wielkimi i dokuczliwymi wydarzeniami z powodu Saraj, żony Abrama. Sprawa musiała jakoś wypłynąć, być może Saraj sama powiedziała, może ktoś się dowiedział o tym, że Abram i Saraj to nie rodzeństwo, ale małżeństwo. Faraon wzywa Abrama i pyta z wyrzutem, dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego nie powiedziałeś, że jest twoją żoną? Dlaczego oświadczyłeś, jest moją siostrą? Oto teraz stoi przed tobą twoja żona, zabieraj ją i uciekaj stąd. Kłamstwo ma krótkie nogi, to po pierwsze, a po drugie jego konsekwencje bywają opłakane i są doświadczeniem nieszczęścia. My często niestety o tym zapominamy i patrząc nawet w to lustro, którym jest dla nas historia ojca naszej wiary, widzimy, że w wielu sytuacjach życia jesteśmy bardzo podobni do Abrama. Wydaje się nam, że kłamiąc ocalimy coś dobrego, ocalimy może nawet swoje życie. Dobrze jest dzisiaj przypomnieć sobie słowa Jezusa. Prawda was wyzwoli. Tym bardziej, że czytamy Biblię i wszystkie biblijne historie, również te spoza kręgu pism natchnionych, różne apokalipsy czy apokryfy pierwszego przymierza, to wszystko jest lekturą w świetle słowa, które stało się ciałem, które rozbiło swój namiot między nami. Tym bardziej, że w późniejszych tekstach, choćby u świętego Pawła, będziemy znajdowali te porównania osób pierwszego przymierza do Jezusa. Biblia, bądź co bądź, jest napisana właśnie po to, aby stać się nam pomocą na drodze wiary, aby być drogą naszej wiary, aby nam pomóc w odkrywaniu Boga. Boga, który obiecał i który słowa dotrzymuje, który wypełnia każdą ze swoich obietnic. Do relacji wiary Saraj, czy późniejszej Sary, wrócimy jeszcze i wrócimy również do tego wydarzenia z królem Abimelekiem. Tymczasem, wspomniałem już o tym 20 wersecie 12 rozdziału, że Faraon rozkazał swoim ludziom, aby wydalili Abrama razem z jego żoną, z Lotem i z wszystkim, co do niego należało. Błogosławieństwem w tym nakazie eksmisji i banicji było to, że Abram mógł zatrzymać wszystkie swoje dobra. To bogactwo, które zdobył, będąc w łaskach Faraona, nie zostało mu odebrane. Ale wygnanie dotknęło również jego bliskich, jego dom. Myślę, że warto zatrzymać się też nad tą wzmianką biblijną i samemu pomyśleć albo uświadomić sobie to, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w naszych parafiach, że nie jest bez znaczenia to, w jakim stanie ducha my funkcjonujemy. Bo oczywiście Księga Rodzaju pokaże nam, jedynie ten odprysk sytuacji na dworze faraona, pewnych relacji, ukrycia, próby obrony swojego życia, swojego stanu posiadania, kłamstw delikatnych i prawie zgodnych z prawdą, dlatego tym bardziej niebezpiecznych, które modelują rzeczywistość i naginają ją tak, by służyła naszym celom i zapewniła nam przyszłość, jakiej pragniemy. Że to się często obraca przeciw nam, chyba każdy z nas się już o tym przekonał, być może nawet wiele razy, a że wciąż dajemy się wprowadzić w te same kolejny, które wytrącają nas z Bożego pokoju i pozbawiają nas świadomości Bożego błogosławieństwa i Bożej troski, to właśnie odnajdujemy choćby w tej prostej historii, w 12 i 21 rozdziale Księgi Rodzaju. Oczywiście na miarę tamtych czasów wiemy dobrze, że żona nie miała za wiele do powiedzenia i faktycznie była absolutnie posłuszna i poddana swojemu mężowi. Natomiast warto też jeszcze wspomnieć, że to oszustwo, że Saraj jest siostrą Abrama, ma również historyczne uzasadnienie w zwyczajach, które znajdujemy w dokumentach pochodzących właśnie z tamtych czasów, z badań archeologicznych prowadzonych na tamtych wschodnich terenach, dawnej Mezopotamii, Babilonii. Była spotykana praktyka adopcji żony przez męża. Mąż adoptował swoją żonę, czyniąc ją swoją siostrą, również po to, by kobieta, którą kochał i którą miał za żonę, zyskiwała przywileje rodzeństwa, które były o wiele szersze i bardziej znaczące niż przywileje małżonki. Czy zrobił to Abram? Nie wiemy. Wiemy natomiast, że Saraj była absolutnie poddana swojemu mężowi. Wierzyła mu, nie sprzeciwiała się i właściwie nie dyskutowała z żadnym z pomysłów swojego męża. Oczywiście czasy się trochę pozmieniały, mamy dziś zupełnie inną sytuację, natomiast myślę, że warto dzisiaj przy tej okazji, przy lekturze Księgi Rodzaju, zapytać siebie o relacje, jakie budujemy w naszych domach, w naszych rodzinach, szczególnie w małżeństwie. I nie chodzi mi absolutnie o podpieranie się tekstami nawet świętego Pawła. Mąż jest głową żony, koniec, żona nie ma nic do powiedzenia i wydaje się, że mamy sprawę załatwioną. Można otrzepać kurz z rąk mężczyzny. Nie. Nie na tym polega relacja i nie na tym polega miłość. Abraham, czy Abram wcześniej, jest pokazany jako ikona ojca. Jest ojcem wielu, ojcem mnóstwa. Po zmianie imienia ten dodatek, już nie Abram, ale Abraham, mówi jeszcze o pewnej dynamice tego mnóstwa. To jest mnóstwo, które się mnoży. To jest wielość, która staje się coraz większa. Ojciec, który posiada wiele, by tym mnóstwem podzielić się z tymi, dla których jest ojcem. Problem jednak polega na tym, że Abram może się podzielić swoim majątkiem, swoim dobytkiem tylko ze swoją żoną i ze swoim bratankiem. Wciąż gdzieś wisi nad nim ta obietnica potomstwa. Tęsknota, oczekiwanie na syna, który został mu obiecany. I oczywiście wiemy też, że Abram nie jest wcale monoteistą. On nie wyznaje wiary w jednego Boga. Znamy choćby z apokryfów, że ojciec Abrama, Terach, trudnił się wyrabianiem posążków rozmaitych bóstw. Co więcej, nawet powie o sobie, to są fragmenty 12 rozdziału Księgi Jubileuszów, że w 16 roku swojego życia Abram wstaje w nocy i podpala dom bożków. Podpalił wszystko, co było w tym domu, nikt tego nie widział. Bo wcześniej jeszcze prosił swojego ojca: czci Boga z nieba, który zsyła deszcz i rosę na ziemię, który stworzył wszystko na ziemi, a stworzył wszystko przez swoje słowo i wszystko żyje dzięki jego obecności. Dlaczego czcisz tych, co nie mają ducha w sobie? To naturalnie apokryf, który przykłada już miarę człowieka wierzącego do Abrahama. Abraham nie wyrzeka się tych bożków. On prosi jedynie Ojca, aby składał ofiary jednemu Bogu. Czyli nie tyle jest monoteistą, co monolatrą. Namawia Ojca, by zrezygnował z idolatrii. Inne apokryfy mówią, że kiedy Abraham zniszczył ten sklep swojego ojca, to Terach chciał go zabić. Za zniszczenie czy zbezczeszczenie posągów bożków groziła kara śmierci. Między innymi dlatego Abraham ucieka. Terach potem idzie za nim, wędrują jakoś razem w kierunku ziemi obiecanej. Ale to oczywiście wcześniejsze, dużo wcześniejsze wydarzenia, które mają bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób Abraham traktuje Boga. Jak też rozwija się i buduje się ta relacja Abrama z Bogiem. 13 rozdział Księgi Rodzaju mówi o tym, że kiedy Abram odszedł z Egiptu na pustynię, ciesząc się wielkim bogactwem stad i złota i srebra, wraca do Betel, do tego miejsca, gdzie wcześniej stał jego namiot, do domu Boga. Abram odkrywa, że bezpieczny jest właśnie w domu Boga i że czas i miejsce, które daje mu Pan i Bóg, jest dla niego najlepsze, by rozpoznać Boże obietnice i by uczyć się wiary. Myślę, że warto za to dziś właśnie podziękować. Za to, że czas i miejsce dane nam przez Boga, czyli ten moment naszej historii, w którym się teraz, dziś znajdujemy, jest naprawdę miejscem naszego zbawienia. To nie musi być miejsce wymarzone, wyśnione i w którym wypełniają się wszystkie Boże obietnice. Bo przecież ta przestrzeń między Betel a Aj w pewnym momencie była krainą głodu. Dlatego Abram uciekał stamtąd. Ale nie zmieniło to faktu, że tam był obecny Bóg i tam dokonywało się błogosławieństwo. Twoje i moje życie są miejscem błogosławieństwa. Są przestrzenią, są czasem działania Boga. Nasza historia naprawdę jest historią zbawienia. I za to warto dzisiaj podziękować Bogu.